Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 1 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Fundacja Jana Pawła II obchodzi 30-lecie istnienia. Naszym gościem będzie ksiądz Andrzej Dobrzyński, który w rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem powie nam o dokonaniach fundacji i rocznicowych uroczystościach. To w drugiej części programu, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Stolica Apostolska nie dysponuje siłami gospodarczymi ani militarnymi, jednak na świecie liczy się jej głos moralny. Jej wkład w międzynarodową dyplomację polega na głoszeniu zasad etycznych i zwracaniu uwagi na przypadki ich pogwałcania. Czyni to ona z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej, ale chrześcijaństwo podkreśla zawsze rozumowe i naturalne źródła norm, na których należy budować prawo. Prowadzony przez nią dialog dyplomatyczny opiera się zatem na zasadach, które mogą być powszechnie przyjęte. Przypomniał papież, przyjmując nowego ambasadora Holandii przy Stolicy Apostolskiej. Józef Weterings złożył dziś list uwierzytelniający.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Kościół przemawia w imieniu pozbawionych głosu i bezbronnych, jak ubodzy, chorzy, nienarodzeni, starcy, dyskryminowane niesprawiedliwie mniejszości. Opowiada się przy tym zawsze za zgodną z naturą sprawiedliwością, co jest jego prawem i obowiązkiem, stwierdził papież. Kościół uznaje z pokorą, że jego członkowie nie zawsze stosują się do głoszonych przezeń wysokich standardów moralnych. Jednak musi stale wzywać wszystkich ludzi, w tym także swych członków, by starali się działać zawsze zgodnie ze sprawiedliwością i rozumem. Ojciec Święty wyraził radość, że rząd Holandii gotów jest bronić wolności religijnej. Zwrócił jednak uwagę, że jest ona zagrożona nie tylko tam, gdzie ograniczają ją prawa państwowe, ale również przez antyreligijną mentalność w wielu społeczeństwach, w których wolność religijna jest prawnie chroniona. Należy zatem mieć nadzieję, że holenderski rząd będzie czuwał nad dalszą ochroną wolności wyznania i kultu, zarówno we własnym kraju, jak i za granicą, dodał Benedykt XVI.
Papież przypomniał, że w Holandii broniono zawsze indywidualnej wolności wyboru. Zauważył jednak, że dla dobra poszczególnych jednostek i całego społeczeństwa należy zniechęcać do podejmowania wyborów, jakimi szkodzi się samemu sobie albo innym. Można tu dodać, że przykładami takiego wyboru są dozwolone niestety przez holenderskie prawo eutanazja czy aborcja.
Stolica Apostolska uznała Narodową Radę Libijską jako legalnego reprezentanta narodu. Jednocześnie przyznała, że śmierć Muammara Kaddafiego zamyka zbyt długą i tragiczną fazę krwawej walki o obalenie brutalnego i opresyjnego reżimu. W specjalnym oświadczeniu podkreślono, że teraz należy podjąć dzieło zaprowadzania pokoju i odbudowy na fundamencie sprawiedliwości i prawa. By tak się mogło stać, potrzeba też aktywnego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej. Watykan zapewnił jednocześnie, że Kościół włączy się w pomoc charytatywną i medyczną w Libii, mówi wikariusz apostolski Trypolisu, biskup Giovanni Martinelli.
Punto interrogativo resta sempre.
Wciąż pozostaje pytanie, czy nie można było tego inaczej zakończyć. Jest zbyt dużo ofiar i myślę, że wielu z nich można było uniknąć. Niepotrzebny był ten cały pokaz siły trwający prawie 9 miesięcy. Wolność, którą teraz się cieszymy, jest rzeczą upragnioną przez Libijczyków. Można wręcz powiedzieć, że na nią sobie zasłużyli. Przez 40 lat bowiem cierpieli w wyniku dyktatury, zacofania i przede wszystkim braku wolności. Teraz Rada Przejściowa musi przygotować wybory, wybrać odpowiednich ludzi. Myślę, że jest dużo dobrej woli, by w tej kwestii nie tracić czasu.
Z kolei kierujący Papieską Radą Sprawiedliwości i Pokoju kardynał Peter Turkson zauważył, że wolność od pewnych przywódców nie jest równoznaczna z wolnością dla wszystkich, która między innymi obejmuje mniejszości religijne. Watykański hierarcha wskazał, że obecna sytuacja rodzi wiele pytań, w tym te dotyczące przyszłości chrześcijan w Libii. Przypomniał, że paradoksalnie wyznawcom Chrystusa żyło się lepiej za reżimu Saddama Husseina w Iraku czy Hosniego Mubaraka w Egipcie. Ich obalanie dało początek fali przemocy i prześladowań. Ufajmy, że zmiany zachodzące w Libii przyniosą wolność wszystkim i pozwolą narodzić się demokracji, która nie będzie tylko demokracją większości, ale demokracją bezpośrednią, zapewniającą każdemu wolność i pokój, stwierdził kardynał Turkson. Jednocześnie odnosząc się do tego, co wydarzyło się po śmierci pułkownika Kaddafiego, zauważył, że świat nigdy nie może świętować śmierci człowieka, nawet jeżeli jest on przestępcą.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
W Watykanie trwa międzynarodowy kurs dla kapelanów wojskowych na temat prawa humanitarnego. Konferencja organizowana jest już po raz trzeci, a tym razem poświęcono ją etyce, prawu i polityce w odniesieniu do podmiotów państwowych i niepaństwowych we współczesnych konfliktach zbrojnych. Wśród uczestników kursu są także Polacy, mówi ksiądz Jan Dochnalik, kanclerz kurii Ordynariatu Wojska Polskiego.
Zmienia się sposób zarówno negocjacji, jak i prowadzenia wojny. Dawniej wojnę wypowiadano, wojnę kończono. Dzisiaj wojna często trwa, mimo tego, że nie została nigdy wypowiedziana. Zaczyna się gdzieś jako walka wewnętrzna między jakimiś frakcjami w jakimś państwie, a kończy się jako wielki konflikt międzynarodowy, tak jak było niedawno w Libii. Jak wygląda posługa kapelana? Na pewno są to nowe wyzwania, a z drugiej strony w sprawach najbardziej podstawowych posługa jest zawsze taka sama, bo kapelan zawsze jest powołany do tego, aby głosić żołnierzom Ewangelię i aby umacniać ich poprzez sakramenty, jak również poprzez wsparcie duchowe. Na pewno ta sytuacja może rodzić wiele nowych też konfliktów sumienia, wiele nowych trudności dla żołnierza. Tym bardziej on potrzebuje posługi kapelana. Wobec tych wyzwań widać jeszcze bardziej potrzebę istnienia ordynariatów polowych i posługi kapelanów, chociaż na pewno sposób nieraz dotarcia do żołnierza czy sposób działania wobec nowych sytuacji się musi zmienić.
Bożonarodzeniowe choinki przybędą w tym roku do Watykanu z Ukrainy. Główna choinka, która stanie pośrodku Placu Świętego Piotra, będzie pochodziła z obwodu zakarpackiego. Natomiast mniejsze drzewka, które przyozdobią papieski apartament i inne pomieszczenia Pałacu Apostolskiego, zostaną przywiezione z obwodu lwowskiego. Wiadomość tę podał ukraiński kościół grecko-katolicki. Zapowiedziano też, że w tradycyjnej uroczystości przekazania daru papieżowi wezmą udział nie tylko hierarchowie katoliccy, ale również przedstawiciele prawosławia. W komunikacie prasowym zwrócono uwagę na bezprecedensowy charakter tego wydarzenia. Ukraina po raz pierwszy przekaże choinki do Watykanu. Tym samym potwierdzi ona, że w pełni należy do europejskiej rodziny narodów, czytamy w komunikacie.
Fundacja Jana Pawła II obchodzi 30-lecie istnienia. Właśnie w tych dniach odbywają się specjalne uroczystości z tej okazji, a moim gościem jest ksiądz Andrzej Dobrzyński z Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Fundacji Jana Pawła II. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak wyglądają te obchody?
Więc te obchody będą miały miejsce tutaj w Rzymie od soboty do poniedziałku. Rozpocząłem mszą świętą oczywiście w Bazylice Świętego Piotra, której będzie przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Później będzie po południu liturgia słowa w kaplicy Domu Polskiego, będzie odsłonięcie tablicy dobroczyńców, inauguracja wystawy poświęconej 30-leciu Fundacji Jana Pawła II i później będzie kolacja, bankiet dla wszystkich gości, a będzie ich dosyć dużo, bo spodziewamy się około 500 gości.
Całe uroczystości zakończy spotkanie z Benedyktem XVI.
Tak, właśnie jeszcze tylko dodam, że w niedzielę będziemy mieć mszę świętą po południu w kościele Ducha Świętego, później uroczystą kolację i koncert i w poniedziałek jest przewidziana o godzinie 12 audiencja z Benedyktem XVI.
Przypomnijmy, czym zajmuje się fundacja, jakie główne zadania sobie stawia.
Więc fundacja została powołana przede wszystkim w takim celu, aby ugruntować więzi, jakie łączą naród polski ze stolicą apostolską, a temu przede wszystkim również służą taka działalność jak utwierdzenie, propagowanie kultury chrześcijańskiej, następnie dokumentowanie i propagowanie nauczania Jana Pawła II, jak również program stypendialny służący temu, by pomóc w wykształceniu młodych ludzi, szczególnie tych, którzy pochodzą z krajów byłego bloku wschodniego.
Jaki charakter prawny ma fundacja?
Ma charakter fundacji kościelnej, fundacji watykańskiej. Taka była wola Jana Pawła II i papież Benedykt XVI ją potwierdził. I oczywiście również ona ma charakter polonijny, ponieważ większość członków pochodzi właśnie z Polonii, rozsianej po całym świecie. W sumie teraz jest 48 kół w 18 krajach. Ma charakter polski, ale również międzynarodowy. Międzynarodowy, dlatego że na przestrzeni tych 30 lat istnienia fundacji wielu członków to są ludzie pochodzący z innych narodowości, którzy właśnie chcą w ten sposób potwierdzić i wyrazić swój szacunek i miłość do Jana Pawła II.
Główną siedzibą fundacji jest Dom Polski przy Via Cassia w Rzymie.
Dom Polski, dlatego że od Domu Polskiego wszystko się zaczęło. Właśnie Dom Polski był taką bezpośrednią przyczyną do powstania fundacji, dlatego że u początku pontyfikatu pojawił się ten problem, jak ugościć pielgrzymów, szczególnie tych pochodzących z Polski, tu w Rzymie, odwiedzających Jana Pawła II. Polonia zakupiła dom, ten dom został oddany pielgrzymom dla popierania właśnie pielgrzymowania do progów apostolskich. No i ten Dom Polski gościł przez te 30 lat wielu, wielu pielgrzymów. Jan Paweł II sam kiedyś powiedział, że spotkał wielu ludzi, którzy zatrzymali się na Via Cassia i ich modlitwa, ich obecność zawsze była dla niego wsparciem i radością.
Obchodzimy również liturgiczne wspomnienie po raz pierwszy błogosławionego Jana Pawła II. A fundacja, szczególnie właśnie Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, posiada wiele pamiątek. Czy można je jakoś obejrzeć i co tam się znajduje w ogóle?
Oczywiście można je obejrzeć i zapraszamy do Domu Polskiego na Via Cassia 1200. Służymy naszą pomocą, by oprowadzić po wystawach eksponowanych w naszym Domu Polskim. Ośrodek Dokumentacji i Dom Polski tworzą jedną całość i ten Dom Polski, można powiedzieć, jest domem Jana Pawła II, domem, gdzie jeszcze oddycha się tą atmosferą tamtych lat pontyfikatu właśnie poprzez te pamiątki, a przede wszystkim są to pamiątki muzealne, jest ich najwięcej. Jak również jest biblioteka, dosyć dobrze zaopatrzona w książki dotyczące pontyfikatu Jana Pawła II, no i jest też małe archiwum.
Co konkretnie znajduje się w tych zbiorach?
To możemy podzielić te zbiory właśnie na różnego rodzaju obrazy. Część z nich jest wyeksponowana w Domu Polskim. Również są medale, to jest bardzo bogaty zbiór, kilkutysięczny medali. Innego rodzaju pamiątki, innego rodzaju dzieła artystyczne, większego lub mniejszego poziomu artystycznego, ale wszystkie oddają to serce, tą radość pielgrzymów, którzy darowywali czym mogli Jana Pawła II.
Ośrodek Dokumentacji zajmuje się również odtwarzaniem jakby przeszłości Karola Wojtyły i jego działalności duszpasterskiej. Czy można się pochwalić jakimiś opracowaniami na ten temat?
Staramy się wydawać sukcesywnie pozycje dotyczące nauczania Jana Pawła II. Ostatnio wydaliśmy kilka pozycji związanych z jego okresem krakowskim. W tych dniach wydaliśmy książkę pod tytułem Odnowa Kościoła i Świata, refleksje soborowe. Jest to zbiór kazań i konferencji, również listów, które arcybiskup krakowski, Karol Wojtyła, pisał czy wygłosił w latach Soboru Watykańskiego II, bezpośrednio po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Wydaliśmy również taką książkę Wolność religijna z sercem ludzkiej wolności. Jest to zbiór materiałów z ostatniej sesji, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, zorganizowanym przez Fundację Jana Pawła II.
Czy widać jakieś zainteresowanie takie naukowe postacią Karola Wojtyły i Jana Pawła II wśród polskich badaczy, historyków?
Tak, do naszego ośrodka przychodzi wiele próśb o to, by odszukać jakiś tekst lub by zobaczyć, czy mamy w naszych zbiorach pewną konkretną pozycję, której ktoś szuka i nie znajduje w innych bibliotekach. Dlatego, że cały czas Ośrodek Dokumentacji monitorował to, co wychodziło odnośnie Jana Pawła II i odnośnie jego pontyfikatu. Nawet dziennikarze przychodzą do naszego ośrodka, by znaleźć materiały potrzebne im do programów o Janie Pawle II. Ostatnio na przykład pani dziennikarka z telewizji RAI robi taką riczerkę u nas, szukając informacji dla swojego programu, który przygotowuje.
Oficjalnie fundacja ma charakter papieski, ale kieruje nią formalnie arcybiskup metropolita krakowski. Jak widzicie przyszłość związków właśnie między fundacją, która ma siedzibę w Rzymie, a możliwością współpracy z Polską, czy eksponowaniem ewentualnie tych zbiorów, które są w Rzymie na terenie Polski, by przybliżyć to polskim wiernym czy zainteresowanym postacią Jana Pawła II.
Tak, oczywiście te związki z archidiecezją krakowską fundacji są bardzo mocne, ale tu chciałem powiedzieć, że metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz, jest władzą zwierzchnią, taką, jaką stanowił Jan Paweł II, kiedy był papieżem, a teraz każdorazowy metropolita krakowski będzie stanowił tą władzę zwierzchnią według statutów fundacji, a przewodniczącym fundacji jest kardynał Ryłko, czyli najwyższej rangi duchowny pracujący w stolicy apostolskiej, no i rada administracyjna, która gromadzi członków z różnych części świata i są również wśród nich reprezentanci Polski mieszkający na stałe w Polsce. Ta struktura fundacji odpowiada temu, że to jest fundacja polska, polonijna, a zarazem kościelna, watykańska. I oczywiście ten związek fundacji z krajem jest bardzo mocny i z Krakowem również. Współpracujemy z Centrum Nie Lękajcie Się. I jeśli są możliwości właśnie wyeksponowania, zrobienia jakiejś wystawy czy wspólnie jakiegoś dzieła, to zawsze jesteśmy otwarci. Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować, bo nasze możliwości są o wiele mniejsze organizacyjnie, można powiedzieć instytucjonalnie, niż takich większych instytucji, jak na przykład Centrum Nie Lękajcie Się w Krakowie.
Minęło 30 lat, można już dokonać znacznych podsumowań, widać jakąś ewolucję Fundacji Jana Pawła II. Jakie są perspektywy na przyszłość? Widać, że idzie to w kierunku również pozapolonijnym, takim bardziej uniwersalnym, bardziej międzynarodowym.
Tak, ja myślę, że to jest właśnie takie znamienne dla Fundacji, że ona wychodziłaby z tych źródeł polskich, narodowych, ale była zawsze fundacją mocno chrześcijańską, mocno kościelną, no i teraz jest, można powiedzieć, jeszcze bardziej uniwersalną fundacją, dlatego że należą do nich ludzie pochodzący z innych krajów, nie mających bezpośrednich związków z polskością. Więc ja myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie dla fundacji, również dla Kościoła polskiego, że tego typu właśnie instytucja stała się na wskroś, można powiedzieć, papieska, bo uniwersalna, bo jakby odzwierciedla powszechność Kościoła. No i cieszymy się, że powstaje coraz więcej kół w różnych częściach świata. Nawet te koła, które troszeczkę ich działalność jakby wydawała się, że zamierają, to w tym momencie zaczynają nową działalność i staramy się, żeby jak najwięcej było ludzi młodych w fundacji, żeby fundacja miała przyszłość. Stąd takim jednym, można powiedzieć, hasłem jest: niesiemy w przyszłość dziedzictwo Jana Pawła II. Jan Paweł II mówił, że to, co dokonało się w czasie pontyfikatu, to jest pewne dziedzictwo dobra, które trzeba przekazać kolejnym pokoleniom. I myślę, że fundacja w miarę swoich możliwości stara się to czynić i to byłoby piękne i dobre, gdyby można było przekazać to młodym ludziom. No bo Ojciec Święty też podkreślał, że nie ma lepszej inwestycji w przyszłość, jak właśnie wykształcenie młodych ludzi. Stąd ten program stypendialny dla studentów pochodzących z krajów byłego bloku wschodniego, w Lublinie, również studiują w Krakowie. Jeżeli chodzi o ten dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie dla stypendystów z tamtego rejonu wschodniej Europy, no to możemy się pochwalić, że mamy już 800 absolwentów, w tym około 80 po doktoratach. I myślę, że jest też mała grupka wśród nich, tych, którzy już się usamodzielili jako pracownicy naukowi. Oczywiście nie tylko pracują na uniwersytetach, pracują również na innych stanowiskach, w innych miejscach, ale na pewno dają dobre świadectwo i są takim, można powiedzieć, jak mówi Jan Paweł II, powodem do dumy dla członków fundacji, że są młodzi ludzie wykształceni, którzy mogą nie tylko odbudować tą strukturę inteligencji katolickiej w tych krajach, skąd pochodzą, ale również być taką, można powiedzieć, awangardą życia Kościoła w dzisiejszym świecie.
Niebawem ci stypendyści, którzy do was przyjdą i będą korzystać z tych środków, będą to ludzie, którzy nie będą pamiętać Jana Pawła II. Czy to jego dziedzictwo będzie uniwersalne również dla tego pokolenia, które Jana Pawła II bezpośrednio nie pamiętało, nie znało?
Ja myślę, że tak, że jest tyle możliwości teraz nawiązywania, odtwarzania atmosfery tamtego pontyfikatu, pokazywania Ojca Świętego, przypominania jego słów. Myślę, że to wszystko pomoże nam dotrzeć z tym przekazem, przesłaniem pontyfikatu, pokazać wielkość osoby Jana Pawła II również temu pokoleniu, którego bezpośrednio już nie poznało.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz Andrzej Dobrzyński z Fundacji Jana Pawła II.
Dziękuję bardzo.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.